Chwała Bogu.
Witam was, drodzy bracia, drogie siostry, i kolejny raz mówię to, że bardzo, bardzo się cieszę, że jestem pośród was. Aczkolwiek w tym roku chyba już ostatni, dlatego że w czwartek rano wyjeżdżam. Wrócę dopiero za rok może. Tak się umawialiśmy bynajmniej z Darkiem, że za rok tutaj w okolicach zrobimy pewną formę ewangelizacji. Przyjdziemy wtedy na miesiąc tutaj do Świdwina, do Wałcza i w jakieś jeszcze rejony, gdzie Bóg pozwoli. I to jest naprawdę wspaniałe, że jeszcze raz kolejny powtarzam i będę to zawsze powtarzał, że mamy wspaniałą rodzinę, mamy siebie nawzajem. I tak jak słyszę was, bracia, to powiem wam szczerze, czuję się jak w domu. Nawet mi się nie chce wyjeżdżać. Przyjechałem tu do sanatorium, a w rzeczywistości to po prostu od was wiele dostałem więcej niż te zabiegi, niż to wszystko, co tam w ogóle się dzieje. I powiem wam, że lepiej tu być. Co prawda nie mogłem być w niedzielę, akurat miałem gorączkę, ale w czwartek też mój głos nie pozwalał na to, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć. Ale naprawdę Bóg jest dobry i wiecie, to co słyszę, to czym się napełniam. Ja mam taki zwyczaj, że notuję sobie kazania, kiedy słyszę kazań, kiedy słucham braci, notuję sobie to i później rozważam. Kiedy sobie leżę na łóżku, kiedy sobie siedzę gdzieś przy biurku, to po prostu rozważam. Rozważam każde słowo po kolei, dalej, dalej, dalej. I wiecie, Bóg napełnia moje serce. Bóg po prostu daje tyle, tyle radości. I wiecie, ja zawsze mówię, zachęcam każdego, bo pamięć ludzka jest tak ulotna. Nie wiemy za chwilę. Oczywiście pewne słowa się gdzieś tam wryją w nasze serce, ale pamięć naprawdę jest zawodna. Natomiast kiedy my spoglądamy w te notatki nieraz, kiedy patrzymy właśnie na to, to uświadamiamy sobie, jak wiele Bóg dla nas ma cennych rzeczy, jak wiele Bóg ma wspaniałych dla nas rzeczy. I to jest taka wielka radość. I powiem wam, że kiedy słuchałem Bożego Słowa, kiedy brat Darek Wójciuk tu był w czwartek, kiedy tak zachęcał nas wszystkich do tego, żebyśmy czytali Boże Słowo, żeby ono było jak najwięcej w naszym życiu, żeby było go jak najwięcej, żebyśmy po prostu byli przepełnieni tym Bożym Słowem. Może przyjść czas, kiedy, wiecie, to, co mamy dzisiaj tutaj, może będzie nam zabrane. Może nie będziemy mieli tego. Może będziemy w więzieniach, może będziemy w różnych miejscach, gdzie tego Słowa nie będziemy mieli pisanego. Co wtedy? Czy przechowujemy Boże Słowo w naszych sercach? Czy ono mieszka w nas? Czy karmimy się nim codziennie? I wiecie, kiedy słuchałem w czwartek brata Roberta, to powiem wam, bardzo poruszyło moje serce właśnie to, kiedy on wspomniał na Boże Słowo i powiedział właśnie o tym, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Że mowa o krzyżu jest głupstwem dla świata. Wiecie, ja przychodzę korytarzami w tym sanatorium, zmieniamy tam gabinety na te zabiegi i tak dalej. I powiem wam, chodzą ludzie i czasami obserwuję tych ludzi i oni na swoich szyjach noszą krzyżyki. Oni, wiecie, mają złote, srebrne, różne. W wielu miejscach bywam, w wielu zborach bywam. I wiecie, są krzyże. I są różne krzyże. I są krzyże drewniane, i są krzyże plastikowe, i są krzyże metalowe, i są podświetlane. I wiecie, i każdy w jakiś sposób próbuje wyeksponować krzyż jako wizerunek chrześcijaństwa. Każdy w jakiś sposób. Ale powiem wam szczerze, kiedy zacząłem rozważać, właśnie kiedy brat Robert mówił właśnie o tym, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, a dla nas jest mocą Bożą. I sobie myślałem właśnie o tym. Bardzo sobie myślałem. I przeczytałem fragment Bożego Słowa. Znacie go wszyscy. Ewangelia Łukasza, według świętego Łukasza, w 23 rozdziale, od 33 wiersza do 43 jest opisana śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy ten fragment. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam. Także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie. Jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówili: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwawszy się zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie. Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł Jezus, rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. I wiecie, kochani, kiedy czytałem ten fragment Bożego Słowa, kiedy przypominały mi się właśnie te wizerunki, które noszą ludzie na szyi, kiedy przypominały mi się te krzyże w różnych miejscach wyeksponowane, zastanawiałem się, jak wyglądał krzyż mojego Pana. Czy on był wygodny? Wiecie, dzisiaj świat, nie tylko świat, ale wiele społeczności, wierzących ludzi nawet, ma taką tendencję do polerowania krzyża. Ma taką tendencję do wygładzania krzyża. Ma taką tendencję do tego, żeby pokazać go w jak najlepszym świetle. Żeby on wyglądał wspaniale. Żeby człowiek, patrząc na niego, czuł się komfortowo. I dzisiaj wiele społeczności też dąży do tego, żeby mówić ludziom, że chrześcijaństwo to jest coś komfortowego. Ty przyjdź na nabożeństwo, ty czuj się komfortowo. Ale powiem wam, że krzyż Jezusa Chrystusa i Jezus, kiedy wycierpiał ten krzyż, nie po to, abyśmy czuli się komfortowo. Nie po to, abyśmy czuli się fajnie. Nie po to, abyśmy teraz już mogli powiedzieć: tak, to się wydarzyło i ja teraz sobie mogę robić, co chcę. Ale krzyż Jezusa Chrystusa jest, wiecie, ociosany, ale na nim jest pełno zadr. Jest pełno takich rzeczy, które po prostu nie są wygodne czasami dla nas. Kiedy my byśmy tak stanęli przy tym krzyżu, kiedybyśmy wycierpieli to, co wycierpiał nasz Pan Jezus Chrystus, byśmy wiedzieli. Dzisiaj brat też dzielił się o tym, co przeżył, że cierpienia czasami w naszym życiu są po to, byśmy doświadczyli, wiecie, tego naprawdę i zrozumieli, co nasz Pan wycierpiał. Aby to nas w jakiś sposób pobudziło do tego, żebyśmy trwali w Bogu, abyśmy byli silniejsi, abyśmy byli bardziej wzmocnieni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeżywaliśmy to samo. Niedawno rozmawialiśmy na ten temat. Ja miałem pół roku wcześniej operację. Ale jeszcze wcześniej, kiedy miałem operację na rękę, kiedy przecięte zostały ścięgna moich palców, wiecie, ja przeżyłem coś takiego niesamowitego. Dlatego, że kiedy leżałem na stole operacyjnym, okazało się, że żadne znieczulenie na mnie nie działa. Żadne miejscowe znieczulenie nie działało. I lekarze próbowali tego, tamtego, w końcu podjęli decyzję, że będą jednak operować. I wiecie, kiedy zaczęto rozkraiwać moje ręce, to zrozumiałem, wiecie, poczułem niesamowity ból. I chciałem krzyczeć, ale w pewnym momencie, wiecie, zdałem sobie sprawę i przychodziły do mnie takie myśli, co wycierpiał mój Pan. I wiecie, cała ta operacja przebiegała pod tym względem, że ja jak gdyby utożsamiałem się z tym, co musiał wycierpieć Jezus. Oczywiście, to wiecie, to nawet tego się nie da opowiedzieć. Ale wiecie, kiedy czułem skalpel, kiedy czułem po prostu, jak rozcina moje tutaj przy ścięgnach rękę, to zastanawiałem się, jak musiał czuć się Jezus, kiedy wbijano mu gwoździe. Jak czuł się Jezus, kiedy po prostu, wiecie, później całe ciało, ciężar całego ciała zwisał na krzyżu Golgoty, kiedy gwoździe rozrywały jego ścięgna. Wiecie, to był ból potworny. I zastanawiałem się: Jezu, dlaczego ty tak naprawdę to zrobiłeś? Dla mnie, dla grzesznego człowieka? Przecież ty nic nie zawiniłeś, przecież ty nic nie zrobiłeś. Zszedłeś z nieba na ziemię, zostawiłeś dom Ojca po to, aby przyjść, aby zbawić mnie, aby przelać swoją świętą krew. I tyle tych takich właśnie myśli przychodziło w tam, kiedy leżałem. I w pewnym momencie mówię: Boże, pomóż mi, bo już ten ból był nie do wytrzymania. Wiecie, przywiązaną miałem tę rękę i ten ból był taki nie do wytrzymania i mówię: Boże, pomóż mi. I w pewnym momencie, wiecie, ogarnęło mnie takie ciepło, tak jakby po prostu Boży dotyk był. To nie znaczy, że ja tego bólu nie cierpiałem, ja tego dalej cierpiałem, ale on już by nie był taki, że ja nie mogłem go znieść. On był już taki, że po prostu ja mogłem go przyjąć na siebie i doświadczyć właśnie tego. Później tak Bogu bardzo dziękowałem za to, że chociaż mogłem, to jest dziwne wam się wyda może, ale za to, że mogłem odrobinę chociaż tego doświadczyć i to mi dało po prostu, wiecie, takie myślenie na przyszłość, że grzech jest tak bardzo bliski. Blisko nas nieraz, on nas kusi. Pamiętacie z Księgi Mojżeszowej, 4 rozdział, że kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I Cierpienie czasami jest nam potrzebne do tego, abyśmy doświadczyli tego, żebyśmy trzymali się z dala od grzechu. Żebyśmy jak najdalej trzymali się z tego. Ale wiecie co, kiedy czytałem te fragmenty Bożego Słowa, zrozumiałem takie coś, że przecież tak naprawdę Jezusa przyprowadzono w szczególne miejsce. To miejsce nazywało się Czaszka. To miejsce nazywało się, wiecie, to było miejsce kaźni. To nie było wspaniałe miejsce. To było miejsce, wiecie, gdzie człowiek przechodząc mógł wzdrygnąć się nawet. Na tym miejscu stawiano krzyż. Wiecie, czasami ja mam taką wyobraźnię, chcę zobaczyć, jak to wyglądało. Ale krzyż, który tam stanął, często, kiedy myślę o nim, to po prostu mnie przeraża. Jednocześnie przeraża, a z drugiej strony Bogu dziękuję za ten krzyż. Dlatego, że ten krzyż jest miejscem hańby. Ten krzyż jest miejscem cierpienia. Ten krzyż jest, wiecie, czymś takim strasznym, a jednocześnie z tego krzyża płynie miłość. Jednocześnie, wiecie, kiedy patrzę na krzyż, widzę Bożą miłość w stosunku do mnie, w stosunku do każdego brata, każdej siostry, w stosunku do każdego człowieka, do tych, którzy jeszcze są niezbawieni. Bóg im kiedyś powiedział do mojego serca to, że żebym patrzył na ludzi nie okiem osądu, ale żebym patrzył po prostu jak na każdego, kogo On kocha i za kogo On wydał samego siebie. I jeżeli będę patrzył takimi oczyma, to On będzie błogosławił moje życie i będę dla Niego użyteczny, aby pozyskać ludzi dla Chrystusa. Jeżeli będę miał miłość w swoim sercu. I wiecie, kiedy patrzyłem na to, na te słowa właśnie, czytając to, ukrzyżowano Go tam. Wiecie, On z krzyża jakie słowa powiedział. I ja wielu ludziom powtarzam i też miałem parę rozmów teraz tutaj, będąc na miejscu, tam w tym ośrodku, że naprawdę wnętrze człowieka można poznać wtedy, kiedy się go ściśnie. Kiedy coś go ściśnie, kiedy ściska ból, kiedy ściska, wiecie, jakaś przykrość, że ktoś ci zrobił jakąś przykrość, ktoś na ciebie źle powiedział, ktoś ciebie obgadał, ktoś poplotkował na twój temat, to wtedy wychodzi prawdziwe ja z naszego serca. Wtedy prawdziwe chrześcijaństwo wychodzi. Ktoś kiedyś powiedział, chcesz zobaczyć, jak jesteś chrześcijaninem? To stój w korku godzinę. To wtedy zobaczysz, jak kierowcy przed tobą będą. Albo jakiś manewr dziwny ktoś wykona. Co z twojego serca wypłynie? Co się stanie? Ale wiecie, co wypłynęło z serca Jezusa Chrystusa? Powiedział, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to nas uczy czegoś. Wiecie, to Słowo Boże nas czegoś uczy, żebyśmy właśnie tacy byli. Problemy, troski, kłopoty, jakieś doświadczenia, one powodują, że obnażają stan naszego serca tak naprawdę. Naprawdę, jaki jesteś? Jaka jesteś? Kiedy przyjdzie właśnie ten problem, kiedy przyjdzie właśnie jakaś trudność, jeżeli to cię ściśnie, to wyjdzie to z ciebie. Jeżeli chcesz zobaczyć, co jest w tubce pasty do zębów, to ją ściśnij. Wyjdzie pasta do zębów, tam nie wyjdzie coś innego. I z naszego życia to samo ma wychodzić. Jeżeli przyjdzie problem, jeżeli przyjdzie cokolwiek takiego strasznego, jeżeli to nas ściśnie, to co powinno z nas wyjść? Czy złość? Czy jakieś zdenerwowanie? Czy plotka? Nie, powinno wyjść to, co powinno wyjść. Miłość. Miłość, przebaczenie. I to popłynęło właśnie z krzyża Golgoty. Te słowa. Wiecie, Pan Jezus wiele razy powtarzał, że gdyby chciał, to mógłby wezwać 12 legionów aniołów. Ja od razu, wiecie, ja byłem żołnierzem. Jestem na emeryturze, byłem żołnierzem i zawsze od razu sobie, wiecie, na wojskowy sposób przekładam wszystko. 12 legionów. Legion rzymski, który liczył około 6000 żołnierzy. 12 legionów. A więc mnóstwo wojska. Mógł Jezus w każdej chwili, mogli rozpętać tam naprawdę wielką wojnę, rozpędzić to wszystko. Ale Jezus tego nie chciał. Dlatego, że się uniżył. W innym przekładzie Słowa Bożego jest napisane, że On się ogołocił z tego wszystkiego. Ogołocił się z majestatu, z tego wszystkiego, aby przynieść nam prawdziwą miłość. I kiedy na krzyżu konał, pokazuje nam właśnie, że cierpienie, ból, jakaś troska, jakiś problem nie powinno nas oddzielać. Od siebie, bracia kochani, przede wszystkim. Od siebie. My powinniśmy trzymać się ramię w ramię. Jeszcze mocniej, jeszcze silniej. Kiedy tu byłem, dostałem telefon, że nasz brat w Chrystusie z Giżycka zmarł. I wiecie, co mnie najbardziej bolało? To, że w ostatnich dniach swojego życia był sam. umierał sam. I mówię, Boże, czy naprawdę jesteśmy braćmi? Czy naprawdę jesteśmy rodziną Bożą? Że On tam musiał umierać sam? Bo każdy z nas jest zajęty, bo każdy z nas pracuje, bo każdy z nas szuka jakichś rzeczy. Ale przecież co jest najważniejsze? Żebyśmy właśnie byli razem, żebyśmy razem szukali naszego Pana. I krzyż właśnie Golgoty pokazuje nam, że to nie jest wygodne miejsce, to nie jest komfortowe miejsce. Wiecie, chcielibyśmy, czasami ja patrzę na to, że wielu ludzi chciałoby tam jakieś sukno obić, jakieś, wiecie, jakieś, nie wiem, gąbką wyłożyć, coś takiego, żeby on jakiś wygodny się stał, bo przecież on uciska tu i tam. I wielu tak by chciało. Ale ten krzyż nie został stworzony po to, by był wygodny. To było miejsce kaźni. To jest miejsce cierpienia i miejsce bólu. I jeżeli przychodzimy do Boga, to musimy od tego miejsca zawsze zacząć. A jeżeli gdzieś pobiegniemy w jakąś inne miejsce, to musimy do tego miejsca wrócić. Tam pod krzyż. Tam, żeby po prostu wołać do Pana. Tam, żeby oddać Mu swoje serce. Oddać Mu swoje życie. Powierzyć je na nowo. Aby On jak garncarz wziął nas i ukształtował tak, jak On chce tego. Ulepił nas w odpowiedni sposób. Czasami to boli. Czasami to bardzo boli. Brat Robert mówił o zmaganiach. Tu brat mówił o cierpieniu. I wielu jeszcze z was mógłby powiedzieć, co przeżywa na co dzień. Ale to wszystko nas kształtuje, aby być jeszcze lepszym człowiekiem, jeszcze lepszym chrześcijaninem, jeszcze bliżej Pana. I to są właśnie najwspanialsze rzeczy. Wiecie, dalej tu jest napisane, że w 35 wierszu jest napisane, że lud stał i przyglądał się. I wielu ludzi będzie stało z boku, wielu ludzi będzie się przyglądało. Dla wielu ludzi krzyż Chrystusa właśnie będzie głupstwem. Nie będą reagowali w żaden sposób na to. I ja, kiedy rozmawiam i mówię ludziom o krzyżu, mówię ludziom, to oni mówią, słuchaj, to było dawno, to jest historia. To były zamierzchłe czasy. Teraz jest zupełnie inne życie. Albo mówią coś innego, mówią, tak, Jezus Chrystus umarł, więc ja już nie muszę nic robić. To się dokonało, to się stało, Jezus Chrystus umarł, przelał za mnie. Ja mówię, nie, poczytaj dobrze, co tam jest napisane. Tam jest napisane, że krew Jezusa Chrystusa, ona działa tylko dla tych, którzy Go przyjęli. Tylko, kochani. Krew Jezusa Chrystusa, ona ma moc tylko dla tych, którzy przyjęli Go do swego serca. Krzyż jest ważny dla tych, którzy Go przyjęli, Pana Jezusa Chrystusa. On wtedy nas oczyszcza. Krew Jezusa ma moc wtedy. A jeżeli człowiek nie przyjmie Go, to cóż dla niego jest krew Chrystusa? Jeżeli Go nie przyjmie, jeżeli nie uwierzy. Ona dla niego jest bezwartościowa. Ale dopiero nabiera prawdziwej wartości i mocy oczyszczenia wtedy, kiedy my przyjmiemy Go do swojego serca, kiedy zaakceptujemy ten fakt i pozwolimy, aby On działał w naszych sercach. I wielu ludzi szydzi z tego. Wiecie, naprawdę, rozmawiam i czasami się zastanawiam, moje Boże, po co ja im to w ogóle mówię? Kiedyś w słowach rozgoryczenia powiedziałem swojej mamie, już nigdy nie powiem ci o Jezusie. Ale kiedy przyszedłem do domu, powiedziałem, że dopóki ona żyje, będę zawsze jej mówił o Jezusie. Będę zawsze mówił o Bożej miłości. Zawsze będę mówił, że On czeka na nią. Że ma wyciągnięte ręce. Że mu czeka na ciebie. Podwinie ci się noga. Zgrzeszysz. Ale On ma litościwe serce, miłościwe serce. Przyjdź do Niego. Nawet wierzący ludzie, jak czytamy dalej, wiecie, ja utożsamiam to pewien fakt, że ci, którzy z Nim razem byli na krzyżu, ci, którzy rozpoczęli tą wędrówkę, to też są różni ludzie. Też są różni. Jedni, którzy gdzieś po prostu, gdzieś tak lekko wszystko sobie traktują. Dla nich to jest tylko przyjść w niedzielę na nabożeństwo. A później wracam do swoich zajęć, swoich obowiązków. Ale też są inni, którzy właśnie o tych ludzi się modlą. Kiedyś w Olsztynie będąc, była pewna starsza siostra w zborze. Ja bardzo kochałem z nią rozmawiać. Ona bardzo, wiecie, mało mówiła, ale kiedy już coś powiedziała, to zawsze było to tak budujące, tak niesamowite. I ona zawsze mówiła taką rzecz, że jak bardzo się cieszy, że Bóg jej pozwala przyjść na nabożeństwo, czy w środę, czy w niedzielę. I jak się cieszy, kiedy może każdego wieczora skłaniać kolany i modlić się prawie do rana za zbór. I wtedy zdałem sobie sprawę, że naprawdę, wiecie, zbór funkcjonuje nieraz w cudowny sposób dzięki właśnie takim ludziom, którzy całe noce się modlą, którzy zginają swoje kolania, którzy nie świecą, wiecie, gdzieś na świeczniku, nie zajmują jakichś takich szczególnych służb, ale którzy gdzieś w komorach wołają do Pana, gdzieś wołają z całego serca, wzywają Jego imienia, modlą się o braci, modlą się o siostry. I to jest właśnie krzyż Jezusa Chrystusa. Nieociosany, niewypolerowany. On błyszczy, to jest fakt. Ale nie błyszczy tak, jak chce go, wiecie, pokazać świat, podświetlić go jakimiś kolorami. On błyszczy na czerwono. Od krwi Jezusa Chrystusa. I tylko od tego on może błyszczeć. Nie od świateł, nie od wspaniałych rzeczy, ale po prostu tam spływa po nim krew cierpienia. Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aby każdy z nas mógł do tej krwi skosztować, że tak powiem, aby ona stała się obczyszczającą dla człowieka. I rozważałem sobie to. Pastor mówił, czytał ten cały rozdział z Trenów, z pierwszy rozdział, z Lamentacji. I też zdałem sobie sprawę właśnie, jak niewiele trzeba, żeby wszystko upadło. Wystarczy tylko gdzieś pofolgować, wystarczy gdzieś tylko dać dostęp, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, żeby pozwolić, żeby ten korzeń gdzieś wzrósł. I tak niewiele trzeba. Ale można przyjść pod krzyż. Można przyjść pod krzyż Jezusa Chrystusa. Można przyjąć Pana i Zbawiciela do serca. I można doświadczyć wielu, wielu wspaniałych rzeczy. I niech nas Bóg tym błogosławi. Amen.
Jezus, o czym słyszeliśmy i słyszymy zawsze, cierpiał. Cierpiał na krzyżu ból. My też rezygnując z grzechu cierpimy ból, ale po to, aby potem przeżywać radość. Ale jeżeli tego grzechu nie będziemy mieć w nienawiści, kiedy go stracimy, będziemy przeżywać zamiast radości smutek. Dlatego warto jest korzystać ze Słowa Bożego, z krwi Jezusa, ze Słowa Bożego i poznać, co jest dobre, a co złe, i to, co złe, znienawidzić i porzucić. Nie róbmy kosmetyki. Nie róbmy kosmetyki w naszym życiu po to, aby być zadowolonymi z siebie i wydawać się nam, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy chrześcijanami. Codziennie, każdego dnia musimy sprawdzać, czy świat nam czegoś nie zasiał. Bo wracając do tego porównania, o którym mówił Krzysiu, o ogródku, o działce, kiedy już nawet by z tą pomocą udało się wypalić wszystkie korzenie do ostatniego kawałka, to gdzieś ten samosiejek i gdzieś coś, czy wiatr przyniesie, czy między innymi dobrymi nasionami coś się przywlece. Zawsze trzeba pilnować i zanim to się zakorzeni, wyrywać te młode sadzonki. Tak i my w naszym życiu musimy być czujni każdego dnia. A jakże łatwo jest stracić tą czujność. Przeczytajmy 55 rozdział Księgi Izajasza. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, jedźcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tu z tym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Znacie odpowiedź na to pytanie? Bo nam się należy. Bo jesteśmy tego warci. Bo czemu mamy sobie odmawiać? Bo przecież to nie jest grzechem. W ten sposób słuchamy tego świata, ducha konsumpcji i nasze życie, nasze siły wypalamy na to, żeby zdobywać rzeczy, dlatego że świat nas do tego zachęca, mówi, że przecież możesz lepiej wyglądać, możesz się lepiej ubrać, możesz jeździć lepszym samochodem, możesz lepiej jeść, możesz mieszkać w lepszych warunkach. Po cóż wydawać pieniądze na cóż, na coś, co nie syci, na coś, co nie jest chlebem. Wiecie, jeśli mamy, to możemy sobie nie odmówić, jeśli się podzieliliśmy z tym, który nie ma. Ale jeśli to się staje naszym celem w życiu, bo nam się zależy, bo nam się należy, bo ja muszę mieć, wtedy zaczynamy służyć temu drugiemu Panu. Bóg tu zadaje proste pytanie. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Czy to znaczy, że dusza jest martwa, kiedy nie słuchamy Pana? Kiedy wydajemy pieniądze na to, co nie syci? Tak, dusza jest martwa, bo wydajemy pieniądze na rzeczy materialne, nie duchowe. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. I jakiego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz. A narody, które nie znały Ciebie, będą śpiesznie podążać do Ciebie przez wzgląd na Pana, Twojego Boga i przez wzgląd na świętego Izraelskiego, który Cię wsławił. Szukajcie Pana, póki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Teraz te wersety, które mamy w sercu, gdyby zabrano nam Biblię, to te wersety mamy w sercach, bo to są dobre słowa, obietnice Boże, niekoniecznie mówiące o tym, na co zamykamy ucho, na krzyż. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Przecież te słowa nie są do nas, są do tych grzeszników, prawda? Tak myślimy. Takie dobre są te słowa. A może są jeszcze do nas? Może ciągle są jeszcze do nas? Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Ten werset mówi, że my mamy o sobie inne myśli niż Bóg. Kiedy my mamy o sobie dobre myśli, to Bóg widzi nasz grzech. Ale kiedy my mamy o sobie myśli, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy winni, Bóg ma o nas dobre myśli, myśli z miłością i okazuje swoją łaskę. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt i będzie to dla Pana chlubą, znakiem wieczny, który nie zniszczeje. Ale żeby tak się stało, musimy wrócić znowu do 6-7 werset. Szukajcie Pana, niech bezbożny porzuci swoją drogę. i nawróci się do Pana, aby się nad nim zlitował. Porzucajmy grzech, wykorzeniajmy go, nie róbmy kosmetyki, bo można tak żyć. Można tak żyć między ludźmi, z grzechem, który jest malutki, wyczyszczony, przygładzony, ale jest grzechem. Niech Bóg nas dotyka naszych serc i pozwala codziennie zaglądać w swoje serce, co mamy do roboty, co nowego się pojawiło. Bo to, że wczoraj było dobrze, że wczoraj się nie zdenerwowałem, że wczoraj nie straciłem cierpliwości, nie oznacza, że dziś tak samo z siebie przyjdzie, jeśli nie będę szukał Boga. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas, za to, że Bóg błogosławi nas przez swoje słowo. Chciałbym przeczytać, tak szybko zacząć może, bo już trochę czasu jest mniej. W list do Efezjan, pierwszy rozdział, od 15 wiersza do końca. Chciałbym zacząć od, powiem, prawie od 19 wiersza, ale zobaczcie, to jest takie długie zdanie jedno, że to są cały czas przecinki. Mówię, no nie będę od środka zdania zaczynał, ale całe te 15 do 19 chyba, tak, to jest jedno zdanie. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa, 15 wiersz, pierwszy rozdział Efezjan, i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Tak głównie chciałbym mówić o tych dwóch ostatnich wierszach. Ale po drodze, powiem po drodze. Nie przestaję, 16 wiersz, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Krzysztof mówił, módlmy się jedni o drugich. Módlmy się. To jest sposób życia chrześcijan. Jedyny słuszny sposób życia. Chwała Bogu, że Bóg nam to tak wyraźnie objawia w tych ostatnich czasach. Nie tak już, bo już myślę, że to już ładnych parę lat, ale były czasy, żeśmy nie czuli potrzeby modlenia się jedni o drugich. No po co? Mam swoje potrzeby. Niech się... Znaczy to coś daje nawet. Nawet nie wierzyliśmy, że to coś za wiele da. Jak on sam nie zechce, mówiliśmy to... No to co mu pomoże moja modlitwa? I ja jestem wdzięczny Bogu za to, że teraz jesteśmy przekonani przez Boga, Bóg nas tego nauczył, że powinniśmy się modlić, że to jest nie tylko nasza powinność, ale jest to naprawdę, że to się sprawdza, to się potwierdza, to przynosi owoce. To przynosi owoce. To sprawia, że są dobre kazania,
że bracia mówią dobre, bo jeśli się o nich modlą, modlimy, to Bóg im daje to. Wysłuchując nasze modlitwy, to sprawia, że miłość zaczyna się rozrastać, zakorzeniać w sercach naszych. Miłość do braci, do sióstr. Nie jest to prosta sprawa, miłować bliźniego swojego, miłować brata, siostrę. Nie jest to łatwa rzecz. I jeśli się ominie na przykład ten środek, to jest dobry środek do tego, żeby miłość się pomnażała. Modlitwa o drugich, tak? To jest piękne. Jeden z chyba z lepszych sposobów na to, żeby miłość wyzwolić, miłość w naszych sercach. I jeśli się tego nie ma, jeśli się to pominie, bardzo trudno nieraz miłować wprost. Niemożliwe jest nieraz miłować brata czy siostrę, bo jest taki, bo mi tam kiedyś dokuczył, bo nie okazał mi tego lub tego, co powinien okazać. Wiecie, wtedy są ludzie, żyją tak w takim jarzmie, że nie mogą miłować, że nie mogą miłować. Ale jeśli zaczniemy abecadło, od abecadła, to się nauczymy czytać. Jeśli zaczniemy się modlić, ta miłość będzie się pomnażać. Chwała Panu Bogu. I będziemy mogli kochać jedni drugich. I miłować. I będziemy, jeśli będziemy mogli miłować, to będziemy mogli wybaczać. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jeśli tego nie będzie i staniemy przed Panem i powiem: Panie, Ty wiesz, dlaczego nie kochałem jego czy jej? Wiesz, Ty dobrze wiesz, przecież Ty wszystko znasz. Bo Pan Bóg nas nie usprawiedliwi. Nie usprawiedliwi. Bo On, gdyby patrzył tak na nas, nikogo z nas by nie ukochał. Wszystkich mógłby nas odrzucić po pierwszym tygodniu albo po pierwszym dniu. Tacy byliśmy i jesteśmy. Niewdzięczni, niewierni, samolubni i tak dalej. Mógłby nas, a On nas miłuje aż dotąd. Chwała Panu Bogu. Chwała Jezusowi. A my mamy Go naśladować i tak żyć jak On. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Potrzebny jest duch mądrości i objawienia. Potrzebny jest duch, nasze zmysły tego nie ogarną. Dlatego Mariusz tak niedawno powiedział tak, w taki radykalny sposób, że trzeba odejść od zmysłów. I nie myśląc oczywiście o tym, że mamy zwariować, w sensie być nienormalni psychicznie. Ale jeśli nie mamy ducha objawienia, ducha mądrości, nie potrafimy. Bóg daje ducha, daje tym, którzy go miłują. Daje bez miary Ducha Świętego, żebyś mógł zrozumieć, żebyś mógł poznać. Ale ty nie zasmucaj Ducha Świętego. Ty bądź otwarty, ty według Ducha postępujcie, tak? Niech On cię prowadzi, niech on ci wskazuje i słuchaj, daj Mu miejsce w swoim życiu. Bóg daje Ducha Świętego. Nie będzie to później: Panie, bo ja nie miałem ducha, za mało mi go dałeś. Nie, Pan powie: ja ci chciałem dać, ja daję, każdemu dawałem, kto mnie miłuje. Ty nie słuchałeś go. Ty nie poddawałeś się jemu. Ty rządziłeś się swoimi prawami. Ducha mądrości, żeby Pan dał nam ducha mądrości i objawienia. O to też trzeba się modlić. Boże, daj mi ducha mądrości i objawienia, żeby Ciebie poznać, żeby wolę Twoją poznać, żeby zobaczyć, jak wielkim jesteś, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jakie bogactwo chwały, niedawno mówiłem o tej chwale, którą mamy jako Kościół, mamy chwałę jako Kościół, jako dzieci Boże, mamy chwałę. Kiedy się narodziliśmy jako dzieci Boże, mamy chwałę ojcowską, mamy chwałę Bożą. Nie jest, że teraz jesteśmy bez chwały, a później w niebie będziemy dopiero mieli chwałę. Już mamy chwałę. Wiecie, już mamy chwałę i mówiłem o tej chwale w rodzinie, tak? Że to jest chwała. Kiedy dwoje się miłuje, tak? Mąż z żoną miłują się. Mija 20 lat, 30 lat, a oni się tym bardziej miłują. Świat tego nie umie. To jest nasza chwała. Kiedy dzieci są wierne, kiedy dzieci szanują rodziców, to jest chwała. Piękna chwała dzisiaj tak mi się pokazała, kiedy Krzysiu mówi, że gdy wrócił ze szpitala, to jego córeczka, mała córeczka, co mu dała? Zobaczcie, to jest chwała. Ten świat tego absolutnie nie zna. Napisała mu psalm. Zobaczcie, co w sercu musi być. Jaki to jest dom. Żeby dziecko napisało, przepisało taki duży psalm. Dla taty, czy to nie jest chwała? To jest chwała nasza. Bóg ją nam dał. Ludzie w tym świecie żyją bez tej chwały. Ich życie jest odarte z tej chwały. I dlatego jest takie straszne. Szatan daje im swoją chwałę, pseudochwałę. Szatan ozdabia ich domy nienawiścią, niezgodą, zazdrością, kłótnią. Wpędza w nauk jednego, czy drugiego, czy oboje. To przeżywają. Dzieci nie mają miłości rodziców. Nie znają jej. Ileż to dzieci z tego świata. Miałam rodziców, ale miłości nie znam i nie znalazłam. Wiecie, życie bez Boga jest straszne. Trzeba o tym mówić. To jest straszne. Ludzie mówią, takie życie po prostu jest. Ono jest takie. To jest takie. A nie jest takie, chwała Bogu. My świecimy tym światłem, mamy świecić, że jest inne życie. Jezus inaczej stworzył rodzinę. Inaczej pomyślał o rodzinie. Ludzie mówią, nie można dzisiaj w zborze prawie że być. Nie można się dogadać. Trzeba go zostawić. To też mówią ludzie niedojrzali. Nie zaczęli budować. Nie dołożyli w ogóle swojej cegiełki. Wiecie, i szatan im mówi, nie można. Nie można miłować tego i tego, nie można się z tym pogodzić, bratem czy z tamtą siostrą. Nie, oni tacy są. Tak trzeba już żyć. To takie są czasy. Ale nie są takie czasy. Dla świata, dla bezbożnych to są takie czasy, ale dla ludu Bożego, dla Kościoła Bożego. Będziemy czytać o Kościele Bożym. Żebyśmy wiedzieli, żeby Bóg otworzył oczy serca naszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. Bracia i siostry, Bóg wobec nas okazuje wielką moc. Wielką moc. Może myślisz, oj, chyba nie. Jeszcze nie wysłuchał mojej prośby. Jeszcze nie uzdrowił mnie. Jeszcze nie zdjął ze mnie tego ciężaru. Jeszcze mój problem jest, chyba tej mocy gdzieś tam zatrzymał Bóg. Wiecie, prawdą jest Słowo Boże, a nie nasze wnioski. Prawdą jest Słowo Boże. Bóg okazuje wobec nas nadzwyczajną wielkość mocy. Wobec nas. Nadzwyczajną wielkość mocy Jego. Wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Myślisz, że to twoja zasługa, że wierzysz? Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. To też ta przemożna moc. Ponad wszelką, to jest o Jezusie teraz. I powiem, przysłuchajmy się temu. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością Jezusa posadził Bóg. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem. Wiele jest tych, którzy panują. Wiele jest tego panowania, ale Jezus jest ponad wszelkim panowaniem. I wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Nie będzie już nikogo tak pełnego chwały jak Jezus. Nie będzie już takiego imienia, tak drogiego, tak cennego. Nie będzie już takiego blasku ani teraz, ani w wieku przyszłym. A my Jezusa znaleźliśmy. Chwała Jezusa. Co za skarb, co za szczęście. Czy to dziwne, że ten człowiek, który znalazł tą jedną perłę, pobiegł i sprzedał wszystkie, żeby tą jedną zyskać? Czy to dziwne, że chrześcijanin odwraca się od tego świata radykalnie, żeby być w królestwie Jezusa Chrystusa? Czy to dziwne, że chrześcijanin porzuca wszelki grzech, staje do niego tyłem, mało tego, zaczyna mieć go w nienawiści? To, o co kiedyś miłował, czynił, w czym żył. Czy to dziwne, że chrześcijanin ucieka od wszelkiego grzechu, byle być blisko Chrystusa, byle być bliżej? Czy to dziwne? Dla wielu dziwne. O, to dla ciebie grzech, i to dla ciebie grzech, i telewizja, i kino dla ciebie, wszystko dla ciebie grzech. Czy to dziwne? Poznałeś Jezusa, i chyba, że go nie poznałeś, nie wiesz, jaki jest, albo poznałeś Jezusa, który trochę błyszczy, ale w tym świecie są inni bogowie, którzy też pięknie błyszczą. Ale to znaczy, że człowiek nie ma otwartych oczu. I stąd potrzebna była modlitwa. Paweł mówi, że się o to modli, aby oświecił oczy serca naszego. Módlmy się o nasze dzieci, o naszych niezbawionych członków rodzin, aby Bóg otworzył ich oczy. Bo my mówimy, my nakłaniamy, my zachęcamy, możemy grozić, możemy straszyć i nie skutkuje nijak. Ale kiedy Bóg otworzy ich oczy, nikt, kto zobaczył Jezusa w chwale, nikt, kto zobaczył tego uwielbionego Jezusa, nie pozostał obojętny. Nikt. Chwała Panu. Módlmy się, żeby Bóg otworzył ich oczy. Wiecie, to jest zdanie na Boga, tylko na Boga. A tak, ty jeszcze myślisz, że to twoje świadectwo, tak myślisz, że to twoje słowa. Myślisz, że to może twoja reakcja, myślisz, że to może twoje gadanie. Lepiej jest człowiekowi tak troszkę myśleć jeszcze o sobie, dokładać trochę tego, co może. Ale widzisz, że to nic nie daje. To złóż to w ręce Boga. Wiecie, że nie jest to gorsze wyjście niż mówić, mówić i mówić i mówić? Myślisz, że cię Bóg kiedyś skarci, że nie mówiłeś? A oddałeś to w ręce Boga? Ale oddaj to w ręce Boga. Wiecie, nie raz i daj sobie spokój. To nie tak. Miej tą świadomość, że to tylko Bóg może zmienić. Bóg może otworzyć oczy Jego. Jeśli otworzy oczy, to zobaczy swój grzech po pierwsze i zobaczy Boga Świętego. I bądź dla Niego przykładem. O, i bądź dla Niego przykładem. I pokazuj Mu w swoim życiu Jezusa Chrystusa. Pokazuj Mu w swoim życiu. O, z tego będzie Cię Bóg rozliczał, a nie z tego, czy odbyłeś 5 rozmów, czy 10. Ale będzie cię rozliczał i zapyta cię, jakim przykładem byłeś. Jak wierny, jak świeciła twoja lampa w twoim domu, jak świeciła twoja lampa w twojej szkole, jak świeciła twoja lampa w twojej samotności. Demony to widziały. Moce ciemności to widziały, jak świeciła twoja lampa w samotności. Kiedy siedziałeś przed komputerem, demon z tyłu stał i patrzył, na co ty patrzałeś. Oni nie wiedzą. Z tego Bóg będzie cię rozliczał. Jak świeci twoja lampa? Jak wiernym jesteś dla Pana? Czy byłeś wytrwały w modlitwie? To nie była jedna modlitwa apostoła Pawła. Ale on mówi, nie przestaję dziękować za was raz i wspominać was w modlitwach. Też nie przestaję. Wspominać was w modlitwach moich, bracia i siostry, i wtedy będziemy oglądać Boże dzieła, nie nasze. Naszych nie będziemy oglądać. Nie mamy sił. Nie jesteśmy bogami. Nie możemy zmienić serca ludzi. Ale Boże dzieła będziemy oglądać, bo Bóg jest Bogiem. Chwała Bogu. Boże wielkie dzieła. To jest też chwała nasza, że możemy oglądać wielkie Boże dzieła. Świat ich nie widzi, nie dostrzega, nie jest ślepy na nie. A my dostrzegamy, my widzimy wielkie Boże dzieła. I panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. A Pana Jezusa ustanowił głową Kościoła. Jezus jest głową Kościoła. Pojawia się teraz, powiem, tutaj żeśmy czytali, nadziemska władza, zwierzchności, moce tego świata, imienia różnego rodzaju, wielkie, bardzo wielkie, sławne, niesławne, czy mniej sławne. A teraz pojawia się Kościół. I o Kościele pisze coś niezwykłego, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Pojawia się Kościół jako coś, powiem, wiecie co, coś o wiele bez porównania piękniejszego, wartościowszego niż to, co żeśmy czytali wcześniej. Moce, zwierzchności, nadziemskie władze. No to są potężne rzeczy. Ale pojawia się Kościół jako ciało głowy Jezusa Chrystusa. Pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Kościół jest pełnią Bożą. To jest niezwykłe, kochani. Kościół jest pełnią Bożą. To znaczy, że po pierwsze, Bóg zamierzył poszerzyć, jakby rozbudować swoją pełnię, uzupełnić. Bóg sam jest pełnością, prawda? Bóg sam jest wystarczający, Bóg sam jest nieogarnięty. Bóg sam, ale Bóg powiedział, w tej pełni mojej brakuje czegoś. Chcę, żeby tam był Kościół. Kochani, Kościół jest pełnią Bożą. To jest niesamowite. Kościół nie jest kaprysem Boga, wymysłem takim kapryśnego Boga. Nudził się i wymyślił Kościół. I powołał Kościół. Nie. To jest cel. Kościół jest pełnią Boga. Uzupełnia pełnię Boga. Kościół z nas złożony. Z ludzi, ze stworzenia swojego. Bóg nie stworzył człowieka też z kaprysu. To nam taki daje całkiem inne światło na stworzenie Boże. Może i 100 tysięcy rodzajów kwiatków, rybek stworzył dla kaprysu. Może i tak. Różne rodzaje drzew. Chciał tak. Ale człowieka nie stworzył dla kaprysu. On zamierzał zbudować Kościół. Powołać Kościół, żeby był pełnią Jego. Wiecie, tak jakby Bogu była potrzebna, Bóg czuł tą potrzebę, uzupełnić tą swoją niezwykłą pełnię, nieogarniętą. My jeszcze jej nie, powiem, ach, tak żeśmy tylko zobaczyli. A w niebie będziemy widzieć to w pełni. To będzie chwała, wiecie? Naprawdę. Zabraknie wieków i wieczności, tak? Żeby to wszystko przeżywać. I to się nie znudzi, jak ktoś tam powiedział. To się znudzi wtedy. A po drugie, Kościół przedstawia też całą pełnię Boga. W Kościele widać pełnię Boga. W Kościele widać cechy Boże. W Kościele można zobaczyć, przez Kościół można zobaczyć Boga. Bóg złożył swoje cechy w nas. Tak jak rodzice składają swoje cechy, to się nazywa co, DNA czy coś, tak? W dzieciach swoich. Wiecie, i ten, kto umie, kto ma środki, on może zobaczyć. On może zobaczyć. Dzisiaj świat doszedł do niesamowitych, powiem, niesamowitych mądrości, zdolności. Z kim to nie wiem, rozmawiałem teraz niedawno. Z kimś z was może. Nie, w pracy. Że na przykład jeśli ludzie sadzą, no są uprawy te unijne, dotowane, tak, i są te uprawy, na przykład maliny, akurat rozmawialiśmy o malinach. Maliny teraz sadzą i te maliny mają być, no, te eko, tak? Czyli nie gonione sztucznymi nawozami. I nie wolno. Jak myślicie, jak udowodni taki rolnik? Czy jak rolnikowi mogą udowodnić, że on stosował nawozy? Mogą mu udowodnić? Zbadają glebę na przykład, tak? Zbadają owoc, tak? Jeśli zbadają owoc. I dostrzegą, że tam jest na przykład azot czy coś tam, fosfor dane, tak? A nie obornik naturalny. Wiecie, jakie są możliwości? Że oni wezmą jeden listek, zbadają go i powiedzą ci, czy trzy lata temu, ten listek tegoroczny powie im, czy w ciągu trzech ostatnich lat nie stosowałeś środków chemicznych. Wiecie, przekazujesz geny, tak? A w człowieku też wiedzą, tak? Wiedzą. My przekazujemy. Bóg w Kościół włożył swoją wartość. Włożył, Bóg przekazał Kościołowi. Przekazuje. To jest twór Boży. To jest powołane i stworzone. Kochani, skoro po pierwsze Kościół jest pełnią Boga, dopełnia jakby Boga, i z drugiej strony Kościół wyraża pełnię Boga. Dlatego Chrystus jako oblubienicę, swoją oblubienicę, tą, w której się zakochał, jedną i jedyną, tą, którą wybrał spośród wielu, tak jak to się dzieje, powiem teraz, tak? Panien było wiele, ale on wybrał tą, zakochał się w tej. Chrystus jako oblubienicę swoją wybrał Kościół. I prawdziwie zakochał się w nim. Jest zakochany w nim. Tak jest. Jezus tęskni do spotkania ze swoją oblubienicą. Kochani, to jest takie autentyczne, powiem, pokochanie. Ponieważ Kościół jest czymś tak wielkim, dlatego przeczytajmy teraz z Efezjan. Jedna kartka dalej tylko o Kościele. Rozdział 5, 25 wiersz. Druga połowa tego wiersza. Jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić. Kościół ma przedstawiać pełnię Bożą i ma być dopełnieniem chwały Bożej, pełni Bożej. To musi być naprawdę święty Kościół. I Jezus wydał samego siebie. Taki był wymóg, żeby uświęcić Kościół, oczyścić go kąpielą wodną przez słowo. Zobaczcie, jak ważne jest słowo. Kąpiel wodna przez słowo. Brat Arek mówił o tym, czy wspominał, przypominał jeszcze o tym, co mówił Darek, żeby być pełnym słowa, żeby to wypełniało nas. Ono jest potrzebne nam, kochani, nie po to, żeby zakamarki wypełnić. Ono ma nas oczyszczać, ono nas ma budować, ono daje wzrost. Duch Święty może poruszać to Słowo w nas i przez to Słowo działać, i wiara może przychodzić. To jest potrzebne, musimy być pełni Słowa. Aby, 27 wiersz, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju. Ja się nie dziwię temu, wiecie, że takie są wymagania odnośnie Kościoła. Że taki jest Boży plan odnośnie Kościoła. Ponieważ Kościół jest tak cenny i tak wielki, dlatego jest wybrany spośród wielu. Nie wiem, śpiewamy, dlaczego mi Bóg okazał łaskę swoją. Wybrał cię po prostu Bóg. To jest wybranie, bracia i siostry. To jest wielka łaska. Naprawdę wielka łaska. Nikt żadnymi pieniędzmi byś nie zapłacił. Żadnym dyplomem byś się nie mógł okazać, żeby Bóg cię zaliczył. Niczym. Wszystko jest niczym. A Bóg ciebie wybrał, jakbyś grzesznikiem. Co za nie wiem. Nie do wypowiedzenia, niezgłębiona Boże miłosierdzie, Boża łaska, Boża dobroć. Dlatego Bóg też oddzielił Kościół od świata. Oddzielił Kościół od świata. Kochani, naprawdę oddzielił. Kościół jest oddzielony. Diabeł dzisiaj czyni, powiem, wielkie starania i udaje mu się to, żeby złączyć go znowu, żeby przysunąć go do świata, żeby przybliżyć go do świata. I udaje mu się to. Ludzie, którzy to na to się godzą, są ślepi. Są naprawdę ślepi. Stracili trzeźwość. Mówią, co zaszkodzi? Nie możemy być tacy święci. Można korzystać z tego, czym ten świat żyje. To jest straszna ślepota. Kościół jest oddzielony i to przez Boga oddzielony. Jezus powiedział do uczniów, do apostołów, świat was będzie nienawidził, bo nie jesteście ze świata. Nie jesteście ze świata i my nie jesteśmy ze świata, bracia i siostry. Nie możemy być. To oczyszczenie Boże polega na tym, że Bóg nas oczyszcza, aby nic z tego świata, z grzechu, bo świat jest w brudzie, w ciemności, aby nic z ciemności nie znalazło się w naszym sercu, nie znalazło się w nas. Oczyszczenie właśnie polega na tym, uświęcenie polega na tym, że Bóg usuwa wszelki brud z naszego życia, przygotowuje nas na spotkanie, przygotowuje nas na dzień ślubu. Nie może być. Nie może być nic. Poddajmy się temu oczyszczeniu, poddajmy się temu, dążmy do uświęcenia. Kościół przez tą swoją wyjątkowość podlega szczególnemu prawu, wyjątkowemu prawu, Bożemu prawu. W zupełności, w pełności podlega Bożemu, we wszystkich, powiem, dziedzinach, jeśli jesteś w Kościele Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś w tej oblubienicy, we wszystkim, od A do Z podlegasz Bożemu prawu, a nie tego świata. W pracy podlegamy Bożemu prawu, prawda? Źle, jeśli podlegamy tylko tamtym przepisom i tym dostajesz takie prawa i obowiązki. Podlegasz Bożemu prawu. I dobrze, jak podlegasz Bożemu prawu. I pracujesz tak, jak dla Boga, nie jak dla ludzi. Jesteś wtedy też i doceniony. I załatwia to wszystko, wszystkie te twoje, te inne prawa i obowiązki, które na kartce dostajesz. W rodzinie. W małżeństwie. Od A do Z podlegamy Bożemu prawu. Kościół podlega Bożemu prawu. Jezus nie zmieszał, Bóg nie zmieszał prawa swojego i ziemskiego. Stworzył swoje prawo. No, jest dawno stworzone, od początku, zanim człowiek powstał. I Bóg tym prawem rządzi Kościołem. Tym prawem rządzi swoimi dziećmi. Ale też Kościół ma szczególne przywileje. Wyjątkowe przywileje tylko dla Kościoła. Tylko dla Kościoła. Tak powiem, w takim schematycznym, tylko przy takim przelocie. Kościół przebywa na cichych i spokojnych miejscach. Tak, te pastwiska ciche i woda czysta. Świat tego nie ma. Szuka i nie może znaleźć. A to przynosi pokój naszej duszy. A to przynosi radość nam. Kościół przebywa nad strumieniem, jak jest napisane, jest jak drzewo zasadzone nad potokiem. To się nie troszczy, nie martwi, że susza przyjdzie. Zawsze wydaje owoc. To jest szczególne miejsce, świat takiego nie ma. Każda susza ich dotyka i męczy. Ta duchowa też. Przede wszystkim myślę o niej. Każda susza, wiecie, każda klęska ich dotyczy. Każdy, jak to się nazywało teraz, krach finansowy ich dotyczy. Boją się, drżą. A Kościół jest jak drzewo zasadzone nad strumieniem. To jest przywilej Kościoła. I nigdy mu nie braknie wody. I nie potrzebuje pić, jak trafił do jednego źródła, już nie potrzebuje żadnych źródeł. Żadnych źródeł. To jest cudowny przywilej. Pasterzem tego kościoła, pasterzem tej owczarni jest sam Boży Syn. Zobaczcie tych pasterzy, którzy prowadzą narody. Jak ich manipulują, jak ich oszukują, jak ich wyzyskują. A nasz pasterz nie myśli o wyzyskiwaniu nas. Nasz pasterz ma błogosławieństwo, a nie wyzysk. Nasz pasterz chce nam błogosławić. Chore leczy, słabe wzmacnia, utrudzone nosi na swoich ramionach, dogląda. I to jest Boży Syn. To jest przywilej, bracia i siostry. Takim pięknym przywilejem jest to, że możemy wszystkie troski nasze złożyć u stóp Jezusa. Wszystkie troski nasze. Zobacz, ile świat ma trosk. Normalny, pierwszy, lepszy człowiek. Ile ma trosk? Jak potężne są to nieraz troski. Jak potężne to są nieraz obciążenia. Dzieci popełniają samobójstwo. Wiecie dlaczego? Nie mają gdzie złożyć. Brzemiona ich przygniatają. Nic ich nie uchroni przed tym, wiecie, przed tą udręką tych brzemion. Sławni ludzie odbierają sobie życie. Dlaczego? Mają przecież i pieniądze, mają te brzemiona, gdzie nie mogą ich złożyć. Są dręczeni. Kościół jest wolny od tego. Jezus mówi, pójdźcie do mnie spracowani i obciążeni. Ja wam sprawię odpocznienie. Bracia i siostry, chodźmy do tego odpocznienia. Trwaj, bądźmy w tym odpocznieniu. To jest przywilej Kościoła. Posiada niezwykły pokój. Prawda? Pokój mój daje wam, nie jak świat. Mój pokój daje wam. Pokój, który jest realny. Pokój, który jest, kiedy go wszyscy inni nie mają. Krzysiu mówił nam o swoim pokoju, o swojej radości. O tej przystani, którą tam miał w szpitalu. No, wyjątek. Z Kasią pierwsza rozmowa, kiedy wyjeżdżała, mówi, wiesz co, wujek, naprawdę bym chciała jeszcze wrócić tak, powtórzyć to. Za wyjątkiem operacji, po co to, ale wszystkie inne rzeczy. Chciałabym, żeby to jeszcze raz było. To jest też wyjątek drugi? Nie, to jest, kochani, reguła. Chwała Bogu. Nie mówię już o Marioli. Ja to samo mówiła. W położeniu, powiem, 10-krotnie gorszym niż Kasia czy Krzysiu. Czy to jest, to są wyjątki? Nie, to jest reguła. Pokój mój daję wam. Komu nie dał? Kogo z was pominął? To jest reguła. To jest wyjątkowość Kościoła. Posiada niezwykłą nadzieję. Żywą nadzieję, prawdziwą nadzieję. Ile nadziei upada w tym świecie? Jedna po drugiej, jedna po drugiej. I wszystkie upadną. począwszy od tych wielkich nadziei świata na pokój, na porozumienie, na traktat, który podpisali. O, udało się. Co z tego, że się udało, jak za 3 miesiące złamane przez głupka, przez despotę, przez tyrana, przez szaleńca. I co z tego? Od tych wielkich nadziei po te powszechne nadzieje. Dwoje ludzi się łączy i ma nadzieję, że będą szczęśliwi. Nadzieja się rozwiewa po 2 latach, po 3 latach. Już nie są szczęśliwi. A Kościół ma nadzieję. Jedną nadzieję Bóg dał. Dom Ojca. Nic pewnego w tym świecie nie jest tak, jak to, że pójdziemy do domu Ojca. Że zobaczymy Boga. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Chwała Jezusowi. Mamy tą nadzieję. To jest wyjątkowość. Wiecie, nie ma czasu, żeby mówić o następnych rzeczach, o wielu rzeczach. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Bóg nas... Jesteśmy Kościołem Bożym, jesteśmy wybranką, jesteśmy oblubienicą Jezusa Chrystusa i wszystko jest poddane pod nogi tego, który jest głową Kościoła. A my jesteśmy ciałem Jego. To też jest, wiecie, to tym ciałem Jego. To tak jak mówiłem, że Bóg do swojej pełni potrzebował Kościoła. A to jeszcze inny obraz, że Jezus jest tylko głową, jakby głową, gdyby nie było Kościoła. A tak, my jesteśmy ciałem Jego. To jest coś niesamowitego, co Bóg zbudował. Pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I Bóg wypełnia Kościół też swoją obecnością. Twoje serce niech wypełnia Bożą obecnością. Bracia i siostry, tęsknijmy za tym każdego dnia i szukajmy tego każdego dnia. Tym bądźmy zajęci. Szukajcie tego, co w górze. O tym myślcie, co w górze. Pragnijmy tego. Kościołem jesteśmy już tutaj. Nie dopiero w niebie będziemy. Tu jesteśmy Kościołem. Tu mamy dożywać tych rzeczy, o których mówiłem teraz. Tęsknijmy za tym, oczekujmy, módlmy się o to, prośmy, aby Bóg, jeśli komuś brakuje coś z tych rzeczy, jeśli może nie wierzysz albo myślisz, to chyba nie, to chyba dopiero gdzieś tam, niech ci Bóg otworzy oczy twoje. Módl się, Boże, otwórz moje oczy. Jeśli może myślisz, że żyć z Chrystusem to tak ciężko trochę, tak, albo bardzo ciężko, to taki znój. To jest walka, oczywiście. Bo ona bez niej nie będzie. Nie żyjemy jeszcze w naszym domu. Żyjemy wśród wrogów naszej duszy. Ale Jezus daje zwycięstwo nam w tej walce. Jezus nas wspiera, Jezus nas ochrania. Anioł Pański zatacza obóz wokół tych, którzy się Go boją. Jesteś bezpieczny. Jesteś bezpieczny. Naprawdę, tu jesteś bezpieczny. Nie musisz, nie wiem, co robić. Ogłaszać stanu wyjątkowego, czy po prostu jesteś, będziesz zachowany, ile by tych burz tam na tym świecie się jeszcze nie, i wokół ciebie, ile by szatan nie próbował i nie planował ataków, jesteś bezpieczny w Bożych rękach, bo jeśli się boisz Boga, to Anioł Boży zatacza obóz wokół tych, którzy się Go boją. Anioł Pański. Bóg nas strzeże. Jezus powiedział, z mojej ręki nikt nie wyrwie was aż na wieki. Halleluja. Amen.